Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witam, drogi radiosłuchacze, Radio Maryja, w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Dzisiaj nasza redakcja gości w murach Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. I będę rozmawiał z siostrami, z siostrą Blandyną Wala, która jest przełożoną prowincjalną Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
I będę również rozmawiał z siostrą Justyną Krzyżan.
Szczęść Boże, cieszymy się bardzo, że będziemy mogli z Państwem podzielić się radością z naszego jubileuszu 150-lecia Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.
Tak, gromadzimy się właśnie z okazji tej uroczystości w dniu 11 czerwca w tym domu prowincjalnym Córek Bożej Miłości w Krakowie. Odbyły się uroczystości z okazji 150-lecia istnienia zgromadzenia. Uroczystej mszy świętej dziękczynnej przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Spróbujmy zatem na początku przypomnieć naszym radiosłuchaczom, jakie były początki Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.
Zgromadzenie Córek Bożej Miłości założyła 21 listopada w 1868 roku Franciszka Lechner. Początkowo głównym celem nowej wspólnoty zakonnej była praca pośród dziewcząt, które migrowały ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Najczęściej zdobywały zawód służącej. Córki Bożej Miłości zakładały dla owych dziewcząt, później również dla młodzieży męskiej, tak zwane i żeńskiej, tak zwane Instytuty Marii, czyli placówki, w obrębie których funkcjonowały szkoły różnego typu, ochronki i placówki, które generalnie służyły wychowaniu dzieci i młodzieży. Ale zanim doszło do rozwoju zgromadzenia, rzeczywiście jego początki były bardzo trudne. Otóż kiedy w 1868 roku Franciszka Lechner przybyła do cesarskiego miasta z zamiarem założenia pierwszego zakładu dla służących, spotkało ją ogromne rozczarowanie ze strony ludzi, bowiem ci, którzy oferowali jej pomoc materialną w założeniu nowego dzieła, odwrócili się. Założycielka została wówczas sama w wielkim mieście, dysponowała jedynie niewielkimi oszczędnościami w kwocie 200 guldenów, ale co najważniejsze, dysponowała też olbrzymim zaufaniem do Pana Boga. I to zaufanie opłaciło się, bowiem w 10. rocznicę założenia w 1878 roku mogła napisać w liście okulnym do swoich sióstr, że Pan Bóg posłużył się w tym dziele nędznym narzędziem, aby ukazać wszystkim naocznie, że w tym dziele włada Jego dłoń. Wspomina w liście, że założenie nastąpiło bez żadnych środków, natomiast po upływie 10 lat zgromadzenie liczyło już 16 domów, w którym pracowało 146 sióstr. W domach tych codziennie oferowano pomoc około 600 osobom. Siostry cechowała olbrzymia ofiarność, gorliwość. Wiele z nich całe dni spędzało na kweście, aby, jak mawiała założycielka, wyżywić ulubieńców Pana. Tak nazywała ubogich, którym zgromadzenie oferowało swoją pomoc.
Proszę siostry, Franciszka Lechner, założycielka Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, jest taką postacią w Polsce, myślę, mało znaną. Czy może siostra nam przypomnieć tą postać, przybliżyć tą postać? Pytam siostrę prowincjalną.
Matka Franciszka Lechner była niezwykłą kobietą, wrażliwą na Boga, który działa nieustannie w świecie, jest Panem historii. Cechowała ją bardzo głęboka wiara w to, że prowadzi ją Pan Bóg i oczekuje od niej pochylenia się nad najbardziej potrzebującymi zagrożonymi wówczas dziewczętami przychodzącymi ze wsi do miasta cesarskiego. Widziała taką potrzebę, by właśnie być dla nich. Była również nauczycielką o niepospolitym talencie pedagogicznym. Już od dzieciństwa założycielka Franciszka chce być misjonarką i zbawiać duszy. Ta dziecięca mrzonka o zdobywaniu ludzi dla Boga przeradza się w realną pasję wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w oparciu o wartości chrześcijańskie. Ufa bezgranicznie Bogu i nie mając, o czym już wspominała siostra Justyna, zabezpieczenia materialnego, wierzy w opatrzność i rozpoczyna posługę, dzisiaj powiedzielibyśmy działalność oświatowo-wychowawczą. Założycielka Franciszka była bardzo przekonana o miłości Boga jako Ojca, z doświadczeniem osobistym tej Bożej miłości i zakłada zgromadzenie, dając mu nazwę, bardzo śmiałą, Córek Bożej Miłości. To niezwykłe ukochanie Boga uwrażliwia ją na potrzeby drugiego człowieka, żeby miłość Bożą nieść. To ją dynamizuje. Pragnie jak najwięcej ludzi pociągnąć do Boga. Chce i dzieli się szczęściem swoim bycia córką Boga i oblubienicą Jezusa.
Proszę siostry, kierunkiem życia założycielki zgromadzenia matki Franciszki Lechner, ale także kierunkiem działalności całego zgromadzenia były piękne słowa. Wszystko dla Boga, dla biednych, dla naszego zgromadzenia.
To jest nasze hasło. Jest ono bardzo proste, a zarazem bardzo radykalne. Wszystko dla Boga oznacza całkowity dar z siebie, wydania się na wzór Jezusa, idąc do ludzi, do biednych, niekoniecznie materialnie, ale duchowo, uważa ich za potrzebujących wsparcia. I właśnie Bóg wraz z Jezusem w Duchu Świętym posyła założycielkę, a teraz nas, jako córki Bożej Miłości, by dzielić się tą miłością otrzymaną od Boga i pragnie nas uczynić narzędziem swej miłości miłosiernej. Dla zgromadzenia wszystko otrzymałam od Boga, Jemu samemu pragnę służyć, każda z nas, i wszystko oddać. A dla mnie, myślę, że dla każdej z sióstr, oznacza to, że staram się dzień po dniu oddawać całą siebie na służbę Bogu i bliźnim, do których jestem posłana. A dla zgromadzenia to znaczy, że chcę dawać wszystko Bogu, wszystko biednym i mogę to uczynić tylko w zgromadzeniu. Nic na własną rękę, nic poza zgromadzeniem.
Siostro Justyno, początkowo przestrzenią działania zgromadzenia były kraje Europy Środkowej, Europy Środkowo-Wschodniej, Austria, Czechy, Słowacja, Polska i Bośnia. Po I wojnie światowej siostry otworzyły swoje placówki również poza Europą.
Właściwie stało się to już wcześniej, bowiem w 1913 roku zgromadzenie rozpoczęło swoją działalność w Stanach Zjednoczonych, a rok później w Anglii. Od 1920 roku Córki Bożej Miłości obecne są w Brazylii. W 1919 roku doszło do podziału zgromadzenia na prowincję jugosłowiańską, węgierską, polską, czeską. Mówiąc o początkach poza Europą, może przytoczę ciekawe okoliczności założenia prowincji amerykańskiej. Otóż kiedy siostry w 1913 roku, dwie pierwsze pionierki, siostra Kostka i siostra Waleria, zeszły z pokładu statku Imperator płynącego do Ameryki, okazało się już na miejscu, że biskup, który zapraszał je do swojej diecezji, zmienił zdanie, wysłał co prawda listy odmowne do Budapesztu, skąd przybyły siostry. List ten przybył jednak do zarządu już w momencie, kiedy siostry były w Ameryce. Zostały zatem dwie same, podobnie jak założycielka w Wiedniu, bez środków do życia. Nie miały nawet tyle pieniędzy, żeby opłacić depesze do Europy, ani pieniędzy, żeby po prostu żyć tam, prawda, i funkcjonować. Podobnie jak założycielka, okazały wielką ufność Panu Bogu i ta ufność opłaciła się ponownie, zawsze ufność opłaca się, bowiem biskup Nowego Jorku postanowił przyjąć je na teren swojej diecezji. Tam siostry wkrótce otwarły Instytut Marii z zamierzeniem, że będą pomagać dziewczętom węgierskiego pochodzenia. Z czasem była to młodzież bez względu na narodowość. I już po roku zaczęły zgłaszać się do nich pierwsze kandydatki. Grono uczennic Instytutu zaczęło się powiększać. Dzisiaj siostry w Stanach pracują w 5 domach i zajmują się, tak jak na początku, działalnością oświatowo-wychowawczą, prowadzą szkołę, przedszkole, centrum duchowości. Mówiąc o Anglii, o wiceprowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa, trzeba powiedzieć, że siostry tam mają 3 domy i również prowadzą internat, szkołę. Bardzo liczne są prowincje brazylijskie. Są 2, południowo-brazylijska i północno-brazylijska. W sumie prowincja Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny południowo-brazylijska liczy aż 200 sióstr, natomiast północno-brazylijska Matki Bożej Śnieżnej 149 sióstr. I zgodnie z celem wytkniętym przez założycielkę, siostry służą dzieciom i młodzieży.
Proszę siostry, piękny jest program życia sióstr. Myślę, że ten program może być doskonałym także takim punktem dla wszystkich osób. Proszę przedstawić ten program. To jest 12 takich punktów, chciałbym powiedzieć, nie chciałbym powiedzieć przykazań, które dotyczą właśnie zarówno życia sióstr, ale myślę, jak powiedziałem wcześniej, są doskonałym także takim wyznacznikiem naszego codziennego życia.
Program ten został odnaleziony w notatniku matki Franciszki. Córki Bożej Miłości uznały go za duchowy testament swojej założycielki i posługują się nim do dzisiaj. Ja, tak jak Pan zaproponował, pozwolę sobie przedstawić teraz poszczególne punkty tego programu. Żaden poranek bez szczerej modlitwy, żadna praca bez dobrej intencji, żadna radość bez wdzięcznego spojrzenia w górę, żaden potrzebujący bez jałmużny, żaden cierpiący bez pociechy, żaden dobry uczynek bez pokory, żadna doznana przykrość bez przebaczającej wyrozumiałości, żaden popełniony błąd bez żalu, żadne cierpienie bez cierpliwości i poddania się woli Bożej, żadna rozmowa bez pamięci o Wszechobecnym, żaden zauważony występek bez łagodnego sądu, żaden wieczór bez rachunku sumienia.
Zgromadzenie szczególnym kultem obdarza Trójcę Przenajświętszą, Najświętszy Sakrament, Eucharystię oraz wizerunek Maryi, Matki Trzykroć Przedziwnej. Czy może nam siostra o tym wizerunku właśnie, zwłaszcza Matki Trzykroć Przedziwnej, także powiedzieć, przybliżyć ten obraz?
Matka Boża odgrywała bardzo ważną rolę w życiu naszej założycielki. Jedną z pierwszych rzeczy, które kupiła dla młodego zgromadzenia, była właśnie statua Matki Bożej. Często też odwiedzała miejsca pielgrzymowe w Altötting czy Mariazell. Natomiast cześć do Matki Bożej pod wezwaniem Trzykroć Przedziwna rozwinęła już za czasów swej młodości w Bawarii. Wykorzystywała każdą okazję, aby nawiedzić obraz Najświętszej Maryi Panny w kościele ojców jezuitów w Ingolstadt, w którym znajduje się kopia Maryi z Dzieciątkiem z rzymskiej bazyliki Maria Maggiore. I właśnie przed tym obrazem modliła się i polecała wszystkie trudne sprawy. Bardzo ciekawa jest historia tego obrazu. Otóż według kroniki jezuitów z Ingolstadt brat Jakub miał przed laty wizję, podczas której Matka Boża zwierzyła mu się, że tytuł Przedziwna Matka spośród wszystkich innych wymienionych w litanii loretańskiej sprawia jej największą radość. Ten kapłan wprowadził zwyczaj trzykrotnego powtarzania tego wezwania podczas odmawiania litanii. W 1881 roku założycielka otrzymała od jezuitów z Kalksburga prezent w postaci trzech reprodukcji wizerunku Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Bardzo ucieszyła się tym szczególnym prezentem i właściwie od tego momentu w rozrastającym się zgromadzeniu zaczął też szerzyć się kult Matki Trzykroć Przedziwnej. Franciszka wkrótce obrała Maryję pod tym szczególnym tytułem jako matkę, patronkę i opiekunkę zgromadzenia, a dzień 5 sierpnia, święto Matki Bożej Śnieżnej, wyznaczyła jako jedno ze świąt zgromadzenia. W 1884 roku zwróciła się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o pozwolenie, by można było we wszystkich kaplicach zgromadzenia powtarzać trzykrotnie wezwanie w litanii loretańskiej Matko Przedziwna. I otrzymała takie pozwolenie od papieża Leona XIII.
Proszę siostry, czy ten kult, to nabożeństwo do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej jest takie zamknięte tylko w obrębie murów klasztornych sióstr, czy też wierni z zewnątrz także to nabożeństwo rozwijają?
O nie, matka zobowiązała wręcz wszystkie siostry do szerzenia tego kultu, a ponieważ wizerunek Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej znajduje się we wszystkich kaplicach naszego zgromadzenia, a kaplice te są otwarte dla ogółu wiernych, zapraszamy wszystkich do szerzenia kultu, do modlitwy przed obrazem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, do polecania jej swoich spraw.
Siostro prowincjalno, proszę powiedzieć, jak współczesna działalność sióstr jest, na czym głównie skoncentrowana?
Aby pozostać wiernym charyzmatowi matki założycielki w sposób twórczy, mając również na uwadze historię zgromadzenia i jego powstanie, uczymy się wciąż na nowo odczytywać Boże plany i zamiary zawarte w charyzmacie naszej założycielki. I naszym zadaniem jest, aby wypływająca z tego charyzmatu misja była wiernie realizowana jako spuścizna i wyrażona językiem współczesnym. Dlatego w tej perspektywie zgromadzenie u nas w Polsce podejmuje nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży, dzieci w przedszkolach, młodzieży w zespole szkół Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku Białej. Podejmujemy także katechezę w szkołach jako katechetki. Prowadzimy domy pomocy społecznej w Prusach, w Bielsku Białej. Mamy również, prowadzimy ośrodek socjoterapii dla chłopców w wojsce wraz ze szkołą. W Jastrzębiu-Zdroju mamy zakład leczniczo-opiekuńczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, gdzie dzieci te z głęboką niepełnosprawnością realizują obowiązek szkolny. Staramy się właśnie zgłębiać duchową spuściznę zgromadzenia i prosimy też Ducha Świętego, byśmy umiały wciąż na nowo poszukiwać drogi, po której Pan historii chciałby iść z nami w trzecim tysiącleciu. Myślę, że jest to bardzo ważne dla nas w tym momencie przeżywania 150 lat istnienia zgromadzenia, aby być bardzo wrażliwym na Boże wezwania, na Boże perspektywy, jakie On ma wobec zgromadzenia, żebyśmy były wierne. I to jest naszą obecną troską.
Proszę siostry, powiedziałam na wstępie, że kilka dni temu właśnie tutaj w Domu Prowincjalnym odbyły się uroczystości 150-lecia zgromadzenia. Czy ten program jubileuszowy jest jeszcze jakiś rozbudowany? W jaki sposób siostry będą ten jubileusz czcić?
Może zacznę w ten sposób, że jubileusz, który w tym momencie obchodzimy z wielką radością i wdzięcznością Bogu za zgromadzenie, poprzedzony był już 9-letnią nowenną, która podejmowała odnowę duchową zgromadzenia w różnych wymiarach, jak życie modlitwy, śluby, życie wspólne, posłannictwo. Teraz, obecnie od 8 do 10 czerwca obchodziłyśmy główny jubileusz w kolebce zgromadzenia w Wiedniu. Zgromadziła nas tam wdzięczność Bogu za zgromadzenie, za matkę założycielkę, za własne powołanie, gdzie wspólnie dziękowałyśmy Bogu za to, że mogłyśmy taki dostojny jubileusz obchodzić, że właśnie nasze pokolenie dostąpiło tej łaski. Główna uroczystość odbyła się 8 czerwca bieżącego roku w piątek w katedrze świętego Stefana w Wiedniu. Zgromadziły się siostry ze wszystkich zakątków świata, ze wszystkich prowincji. Siostry przyjechały, z Polski było ponad 30 sióstr i w Eucharystii dziękowałyśmy Bogu za 150 lat zgromadzenia. Następnie 9 czerwca, również w Wiedniu, w kościele parafialnym Maria Geburt, też uczestniczyłyśmy w Eucharystii, też jako dziękczynienie. Wszystkie były obecne siostry, młodzież ze szkół sióstr, goście zaproszeni. Natomiast w godzinach popołudniowych wybrzmiała piękna kantata jubileuszowa Omnia Pro Deo, wykonana przez siostry z Polski z orkiestrą pod dyrekcją pana Piotra Pałki i pana Marcina Wasilewskiego, Kruk, jako dziękczynienie za 150 lat istnienia zgromadzenia. Natomiast po przybyciu z Wiednia w poniedziałek 11 czerwca o godzinie 16:30 kantatą jubileuszową Omnia Pro Deo rozpoczęłyśmy obchody 150-lecia zgromadzenia u nas w Polsce, po której nastąpiła uroczysta Eucharystia sprawowana, celebrowana przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wraz z 30 kapłanami, z siostrami z różnych wspólnot oraz tutaj sąsiadujących sióstr z innych zgromadzeń, zaproszonymi gośćmi i sympatykami zgromadzenia oraz duchową wspólnotą Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.
Mówiąc o zgromadzeniu, nie można wspomnieć o błogosławionych 5 siostrach z nad rzeki Driny, drińskich męczennic, które zginęły z rok czetniski żołnierzy 15 grudnia 1941 roku. Siostro Justyno, proszę na koniec krótko o tych tragicznych właśnie wydarzeniach i męczennicach jeszcze naszym radiosłuchaczom powiedzieć.
Siostry Jula, Berchmana, Krizina, Antonia i Bernadeta tworzyły bardzo szczególną wspólnotę. Wywodziły się bowiem z różnych narodowości. Mieszkały w klasztorze w Pale, nieopodal Sarajewa i wkrótce nadano im przydomek dobrodziejek biednych, ponieważ ze względu na wyznanie i narodowość pomagały wszystkim bez wyjątku. Ich klasztor z czasem nazwano przytułkiem dla biednych. Niestety w grudniu w 1941 roku serbscy czetnicy wtargnęli do klasztoru. Siostry zmuszono do marszu w kierunku Gorażde i tam na drugim piętrze koszar wojskowych zostały zamknięte. Wieczorem żołnierze wtargnęli tam celem dokonania gwałtu. Wówczas siostry, ratując swe życie, wyskoczyły przez okno, następnie zostały dobite przez owych czetników, a ich ciała wrzucone do rzeki Driny. Ogłoszone zostały błogosławionymi w dniu 24 września 2011 roku w Sarajewie.
Bardzo dziękuję siostrom za to spotkanie, za tę rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w murach domu prowincjalnego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, a rozmawiałem z siostrą przyłożoną prowincjalną, z siostrą Blandyną Wala i z siostrą Justyną Krzyżan, która zajmuje się historią zgromadzenia w tym właśnie klasztorze. Bardzo dziękuję siostrom za to spotkanie, dziękuję radiosłuchaczom za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos z Krakowa. Szczęść Boże!